Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Drodzy Państwo, rozpoczynamy porady pedagoga i psychologa. Wita Państwa Małgorzata. Gościem dzisiaj w studiu jest pani dr Iwona Roszkiewicz z Poznania, psycholog. Witam bardzo serdecznie.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
A ja się bardzo cieszę, ponieważ pani doktor zdążyła przyjechać prawie w ostatniej chwili z mężem, który zawsze wiernie towarzyszy. Przywozi panią doktor tutaj na audycję do Torunia, ale dzisiaj warunki pogodowe są dla kierowców bardzo trudne. Cieszymy się, że zdążyliście państwo dotrzeć. I dzisiaj w prezencie dla Państwa temat otworzyć serce na słowo. Na słowo w wychowaniu. Drodzy Państwo, w nawiązaniu do poprzednich audycji, a szczególnie do dwóch ostatnich, pani doktor, to mówiliśmy o zakorzenieniu naszej kultury w cywilizacji łacińskiej. Czyli o tym konkretnie, że od wieków wiadomo, że człowieczeństwo to poznawanie prawdy i dążenie do dobra. Dzięki temu człowiek sam się doskonali, a równocześnie dokonuje się rozwój kulturowy. Od wieków też wiadomo, że człowieka trzeba w jego rozwoju kształtować. A proces kształtowania człowieka, w tym przede wszystkim jego sumienia, nazywa się wychowaniem. I nie wolno nam zapominać, nie wolno nam zrzec się tego zadania wychowywania, chociaż wszyscy wiemy, że jest ono obecnie bardzo, bardzo trudne, prawda, pani doktor?
Jest trudne i ponieważ podejmujemy ten temat, który naprawdę jest niełatwy w codziennym życiu, zacznę od uśmiechu skierowanego do wszystkich babć i wszystkich dziadków przede wszystkim. Dlatego, że oni w ciągu długiego życia lepiej rozumieją, na czym polega to dążenie do prawdy i na czym polega to dążenie do dobra, które tak bardzo chcieliby zaszczepić swoim dzieciom i wnukom. A niestety nie zawsze to się udaje, mimo że dziadek już czuły, jak słyszeliśmy przed chwilą w pięknej piosence, babcia cierpliwa, a mimo to się nie udaje, dlatego że jest naprawdę dużo przeszkód, które jakby zniechęcają w ogóle do wychowywania.
Jakie to są przeszkody, pani doktor?
Myśląc o przeszkodach, ułożyłam je sobie w takich trzech punktach, żeby przedstawić sprawę przejrzyście. Zaczęłabym od tego, że do wychowywania zniechęca w tej chwili wszystko, w cudzysłowie, wszystko, co na zewnątrz nas. Myślę o instytucjonalnych i medialnych oddziaływaniach na nas wszystkich, a zniechęcenie polega na tym, że usiłuje się wpoić w nas wszystkich takie nowe przekonanie, że dziecko jest wolne. I oddziaływanie na dziecko hamuje jego naturalny rozwój, który właśnie powinien być niesterowany, nieukierunkowany. Taka myśl o absolutnej wolności i o hamującym rozwój dziecka wpływie wychowania, no niestety jest powszechna. To jest obecne, może nie właściwie bezpośrednio wręcz w podręcznikach niektórych dla psychologów szkolnych, dla pedagogów szkolnych, kiedy mówi się o tym, że dziecko trzeba po prostu przygotować do realizacji swoich celów. I to jest punkt pierwszy i najważniejszy, a nie ma tam mowy o formowaniu sumienia, o rozwoju moralnym.
Ale to wychowanie dziecka do wolności to też jest chyba w takiej łączności z pedagogiką, czy z wychowaniem bezstresowym, tak?
Tak, tak, tak. Kiedyś mówiono o wychowaniu bezstresowym, a teraz bardziej jeszcze podkreśla się tą samodzielność, tą odpowiedzialność, tą niezależność,
decyzji,
autonomię, podejmowanie decyzji i tak dalej. Które rzekomo powinno toczyć ten rozwój w kierunku realizacji celów, powinien się toczyć zupełnie samodzielnie, odrębnie, autonomicznie, w absolutnej wolności i na pewno nie jest to dobre przekonanie.
Bez autorytetu,
bez
tak?
Bez autorytetu,
bez tego przewodnika,
tak.
bez takiej jasności, skrystalizowanego celu jakiegoś, tak?
Bo to wszystko
wychowaniu.
Jest jakoby niepotrzebne, tak.
To jest ten pierwszy punkt, ta pierwsza przeszkoda, o której pani doktor wspomniała. A następna, druga?
Druga przeszkoda jest ukryta, ale myślę, że może okazać się jeszcze, kto wie, czy już się okazuje, ale może w najbliższej przyszłości będzie to jeszcze wyraźniejsze, jest tendencja do ograniczania roli rodziców przez ustawy. Obecnie mam na myśli ustawę o przemocy w rodzinie. Zaczynając od podkreślenia, że oczywiście trzeba przeciwdziałać przemocy, jeżeli taka istnieje gdziekolwiek, to jednak w tej ustawie są takie wskazówki, które hamują rodziców, dlatego że jest mowa o tym, że na przykład prosta sprawa, na dziecko nie wolno krzyczeć. Ja się zasadniczo z tym zgadzam, ale nie robiłabym z tego problemu sądowego, prawniczego, tak, prawda? Tak, no bo jeżeli ktoś krzyknie, no to po prostu trudno. Niestety istnieje niebezpieczeństwo, że powiedzmy zdenerwowany rodzic może się spotkać z donosem wręcz na swoje zachowanie, które byłoby jakoby agresywne. Myślę, że ta ustawa jest czynnikiem hamującym, bo rodzice boją się po prostu. Wielu rodziców się po prostu boi wpłynąć na dziecko. Żeby jeszcze uczynić moją wypowiedź bardzo przekonywującą, przypomina mi się w tej chwili historia, o której przeczytałam. Mianowicie pewien ojciec bardzo zajmował się z pełnym poświęceniem swoją dorastającą córką, która niestety skarżyła na niego, że ojciec ogranicza jej prawa. Ona ma prawo do wolności, a ojciec ją ogranicza. Rzeczywiście ojciec trafił do sędziego śledczego, miał duże problemy, ale córka dorosła i po jakimś czasie go przeprosiła. Po prostu zrozumiała, że ojciec czynił to naprawdę w jak najlepszej wierze i sensownie w sumie.
To, o czym pani w tej chwili, pani doktor, mówi, to z jednej strony to jest takie ograniczenie dla rodziców, bo mają świadomość, że za chwileczkę ktoś może im coś zarzucić, tak, prawda? Nawet tak. Jakaś osoba dorosła, ale z drugiej strony również to jest z punktu widzenia dzieci. No dzieci są tak wyedukowane już, są świadome tego, że mają prawo do, prawda? Nie mówi się o ich obowiązkach, prawda? I tutaj one same jakby są wyznacznikiem, co rodzic powinien czynić względem dziecka, a czego jemu nie wolno.
Tak, rzeczywiście role się jakby odwracają i znakomicie to
zostało
ujęte.
W kierunku pajdokracji.
W kierunku pajdokracji na pewno. O tym już mówiłyśmy kiedyś, ale może dodam tutaj, że chyba są już pewne efekty takich oddziaływań odwróconych do góry nogami. Mianowicie wydaje mi się, że to, co obserwuję o wielu dzieci, to jest właśnie prosta konsekwencja braku wychowania. To jest jakieś taka niezależność bolesna dla innych i myślę, że szkodliwa dla dziecka. Wiele dzieci po prostu unika w tej chwili kontaktu, zamyka się, no bo właściwie po co ma nawiązywać kontakt, po co się do kogoś zbliżyć, kiedy ono samo wie, co ma robić. Zdarzyło mi się, że chciałam kiedyś obdarzyć kogoś, jakieś dziecko, małym prezencikiem. Dziecko spogląda na mnie i mówi, ale ja o to nie prosiłem.
No proszę.
Byłam w szoku. Myślę, że wiele zachowań dzieci jest teraz wynikiem przyzwyczajania ich do dorosłości, takiej absolutnej autonomii, a przecież wiadomo, że potrzeba nam nie tylko autonomii, ale bliskości i potrzeba nam kierownictwa. W ogóle zawsze potrzebujemy jakiegoś przewodnika. Także jest sporo przeszkód.
To mamy te dwie przeszkody, dwie. Tak? I jeszcze kolejna trzecią. Co to jest, pani doktor?
No krótko o tym powiem, że w miejsce wychowania wchodzą w wielu wypadkach, myślę tu zwłaszcza o szkole, metody psychoedukacyjne, o których już mówiłam i nie chciałabym teraz też rozwijać tego tematu, ale wolałabym opowiedzieć o tym, co sama zauważyłam ostatnio w grupie dzieci. Mianowicie była to taka sytuacja, że dzieci się bawiły. Zauważyłam nieznany mi z wcześniejszych lat naprawdę duży obraz dużego nasilenia kłótni, konfliktów, szarpania, przepychania. Jakoś nie można było wprowadzić zgody do tej wspólnej zabawy dzieci. Dzieci oczywiście nie zwracały uwagi na dorosłych, nawet na inne dzieci. Po prostu zajęte były bardzo mocno sobą, były bardzo zaangażowane w tą swoją zabawę. I w pewnym momencie starsza, wydaje się najrozsądniejsza dziewczynka, usiłowała wprowadzić jakiś ład w zabawę i zaczęła, usiłowała przewodniczyć temu niewielkiemu zresztą zgromadzeniu. W tym momencie małe dziecko mówi tak: ty nie jesteś liderem grupy i nie będziemy ciebie słuchać. Ty nie znasz zasad pracy grupowej. To są słowa, które używane są w szkolnictwie, kiedy prowadzi się pracę grupową, zwłaszcza w socjoterapii, są zasady pracy grupowej i wtedy zaczyna się pracą od tego, że wskazuje się, że istnieją zasady grupy. Zasady grupy i dzieli się rolę w tej grupie różnie, według różnych zasad. Może być lider, może nie być. Są zasady grupy. Czytałam już pewne prace na ten temat, które wskazują, że praca w grupie jest pracą nadal zamkniętą do tej grupy i nadal się nie mówi o obiektywnych prawidłowościach, to znaczy nadal nie mówimy o tym, jak powinniśmy się zachowywać. Czyli zupełnie zostaje wykreślony ten wymiar normy, autorytetu. Nie ma tego. I to jest ta trzecia przeszkoda, to, że wprowadzane zostaje to, co niektórzy określają jako tresurę w miejsce wychowania. To jest po prostu tresowanie pewnych zachowań.
Czyli mamy te trzy przeszkody. Pierwsza jest związana z lansowaniem tej autonomii, wolności dziecka, tak? Druga, zmierzająca do ograniczenia roli rodziców, czasami wykluczenia w pewnych decyzjach bardzo istotnych. I trzecia, gdzie nie ma, jakby brakuje wskazania na autorytet.
Tak, natomiast rzeczywiście ukierunkuje się dzieci na pewne zachowania i to jest określane jako tresura, bo to nie jest przemyślane, to nie jest oparte na jakichś obiektywnych normach. To jest takie doraźne, ćwiczy się doraźne zachowanie.
To są przeszkody. Niewątpliwie doświadczamy tego na co dzień, szczególnie osoby, które są pedagogami, psychologami, które mają jakby większy kontakt z dziećmi, z młodzieżą na co dzień. Ale pani doktor, myślę, że to nie powinno nas zrażać. Powinniśmy jednak wiedzieć, jaki jest cel wychowania i mimo tych przeszkód, ze zwiększonym wysiłkiem, ze zwiększoną jakąś siłą, próbować przebijać się z tym, co jest prawdą, co jest dobrem. Z czym wiąże się wychowanie, pani doktor? Tak naprawdę.
No tak naprawdę to wychowanie jest ukierunkowaniem. Pytaniem na co?
No właśnie,
ukierunkowaniem na coś. Może zacznę od tego, że bardzo wielu rodziców próbuje wychować dzieci tak, bo próbują, rzeczywiście można to nazwać próbami wychowania, tak jakoś niejako, można by powiedzieć, tak żeby sobie jakoś radzić na co dzień.
Żeby było przyjemnie, w cieple było domowego ogniska, tak?
Było przyjemnie, bardzo... Od razu powiem, żeby to sprawiedliwie ocenić sytuację, wielu rodziców naprawdę daje dzieciom ciepło. I to jest bardzo dobre. Dają też dzieciom pewne wskazówki. Ale nie jest to jeszcze formowanie sumienia w prawdzie. Ponieważ formowanie sumienia w prawdzie nie jest możliwe bez wiary. Ponieważ przecież w sanktuarium sumienia ludzkiego mieszka Bóg. Tak uczy nas katechizm Kościoła katolickiego i wielu ludzi wcześniej czy później przekonuje się, że to jest prawda. Że jednak nie można ograniczać się do tego, żeby jakoś wpływać na dziecko, tylko trzeba wpływać dobrze, z myślą o tym, co jest celem naszego życia. I to wychowanie nazwałabym wychowaniem ku pełni. Tak się często zresztą o tym mówi. Od razu, z założenia, staramy się sami być tym światłem, którym nas Bóg obdarza, staramy się odbijać to światło i od razu prowadzić do tego światła dzieci, czyli prowadzić do wiary i do pełni. I to jest wychowanie.
I należy po prostu mieć tego pełną świadomość i naprawdę nikt nas z tego obowiązku, rodziców, pedagogów i psychologów nie zwolni, prawda, pani doktor?
Nie, nikt nas nie zwolni i tu trzeba by sobie jasno powiedzieć tak. Jest to indywidualne na odpowiedzialność rodziców. Kiedyś była ta prawda o odpowiedzialności indywidualnej jakaś wyraźniejsza, teraz może mniej właśnie dlatego, że są podejmowane inne zabiegi społeczne, żeby te nasze dzieci jakoś kształtować. Natomiast jakiekolwiek by zabiegi to były, socjologiczne, pedagogiczne, psychologiczne, nie zwalnia to rodziców od indywidualnej odpowiedzialności za to, czy podejmują, czy wprowadzają dzieci na tę drogę, która prowadzi do Boga, do ostatecznego naszego celu życia.
Pani jest psychologiem i w związku z tym, mimo tego, że wiem, bo podzieliła się Pani ze mną taką refleksją przed audycją, że nie lubi Pani używać, czy wskazywać, pokazywać, dawać wskazówki, w jaki sposób, rady, tak, dla dorosłych, w jaki sposób postępować z dziećmi. Jednak może jednak zechce Pani parę takich związanych z Pani doświadczeniem, tak? Co można, w jaki sposób można ułatwić rodzicom wychowanie, postępując właśnie z dziećmi w określony sposób?
Bardzo dziękuję za to, że mówiła Pani tutaj o moich zahamowaniach, jeżeli chodzi o poradnictwo. Rzeczywiście te zahamowania wynikają stąd, że uważam, że każdy człowiek jest naprawdę indywidualnością. Można poradzić coś człowiekowi, natomiast trudno poradzić grupie słuchaczy, dlatego że wtedy wskazujemy jakieś ogólne zasady tylko i te ogólne zasady wskazałam. Już. Mhm. Tak, ogólnie zasady to jest formowanie sumienia. Natomiast jeżeli chodzi o okoliczności, które ułatwiają tę naszą pracę, należałoby wspomnieć o uczuciach dziecka po pierwsze, o emocjach. Nie można wychowywać dziecka, które nie jest, nie można skutecznie przeprowadzić akcji wychowawczej, tak nie bardzo zręcznie to mówię, no ale tak właśnie to się ułożyło, jeżeli mamy do czynienia z dzieckiem, które nie jest w dobrej kondycji psychicznej. To są pierwsze utrudnienia i od tego chciałabym zacząć. Jeżeli dziecko jest smutne, to zaczynamy od tego, że trzeba zapytać, co się dzieje i pocieszyć. Jeżeli jest zagniewane, trzeba koniecznie uspokoić i nie podnosić głosu, jeżeli dziecko się gniewa, bo to nic nie da. Trzeba je innymi metodami, najlepiej cichym głosem, uspokoić. Jeżeli jest zalęknione, trzeba je ośmielić, zachęcić. Te gesty wymagają dużej uwagi, dużego skupienia rodziców na dziecko.
Wystrzegać się rutyny, tak?
Tak.
Pewnie
o to też, dziękuję. O to chodzi. Wystrzegać się jakichś ogólnych zasad. Trzeba po prostu patrzeć, co się dzieje z dzieckiem. To jest bardzo ważne. Patrzeć na dziecko oczyma miłości. Dlaczego oczami miłości? Dlatego, że właśnie chcemy, jeżeli się zwracamy do niego, mamy obowiązek wychowania go, to mamy poruszyć jego serce. Serce dziecka. Jak można poruszyć serce dziecka, jeżeli ono nie odczuje w tym momencie, że my podchodzimy do dziecka z miłością, z uwagą, która widzi, jak się dziecko czuje? Trzeba wręcz czasem zapytać o to. Może nie zapytać, może czasem wystarczy odczuć i spokojnie zareagować, przytulić. Ale dziecko czasem nie chce.
No właśnie.
No to pozwolić, żeby się odsunęło, ale nadal patrzeć oczami pełnymi miłości. I wykonać inny gest. Na przykład zachęcający ręką. No podejdź tu. Pokazując coś równocześnie, co chcemy pokazać. Sztuka nawiązywania kontaktu jest sztuką trudną i każdy indywidualnie musi się tego uczyć, odwołując się do serca dziecka i do jego ucha.
I do jego ucha, czyli w jaki sposób to rozumieć?
To jest może najtrudniejsze w tej chwili, dlatego że dzieci nie chcą słuchać. Taka jest prawda. Może niektórzy powiedzieliby, nigdy nie chciały, to też jest prawda. Ale chyba teraz jest to bardzo już symptomatyczne, widoczne, że dzieci unikają wszystkiego. Pouczania, polecenia, nauczania, no chyba, że miałyby potem w szkole rozwiązać test. To jeszcze do nauki się przyłożą ewentualnie. Ale rzeczywiście poruszenie dziecka, zachęcenie w kierunku słuchania nie jest proste. I może powiem, jak sobie czasem radzę. Może to komuś...
Chętnie usłyszę, pani doktor.
Może komuś to ułatwi pracę. Przede wszystkim, jak powiedziałam, na dziecko trzeba uważnie patrzeć i spowodować, żeby dziecko też choć przez chwilę spojrzało. Jeżeli ja patrzę na dziecko uważnie, to znaczy, że ono widzi, że ja patrzę serdecznie, ale też czegoś oczekuje. Jest to moment jakiegoś jego skupienia często. No to ryzykuje wówczas słowo słuchaj. Bywają efekty, że dziecko nadstawia ucha, jeżeli nie uda się to od razu, to zachęcam, mówiąc wprost. Słuchaj to znaczy uważaj, nadstaw ucha. Aha, ucha, dobrze. Mówię, przekazuję komunikat, na który mi w danym momencie zależy. Widzę nadal rozproszenie, no to pytam, słyszysz? Słyszałeś? Omawiamy następnie, czasem zdarza mi się, zastanawiać się nad tym, co to znaczy słyszałeś. Aha, to znaczy, gdzie to poszło dalej? Poszło gdzieś do głowy, do serca? A może wpłynęło na te rączki i na te nóżki, które są w tym momencie niespokojne? Czyli po prostu to jest, istnieje chyba w tej chwili konieczność zwrócenia się do tych naprawdę najbardziej elementarnych podstaw dialogu. To znaczy koncentracja uwagi, która musi obejmować nasze ucho i nasze serce. I o tym właśnie chciałam dzisiaj głównie powiedzieć. O tym, że wychowując poruszamy serce i ucho, na początek do tego, żeby dzieci słuchały naszych słów, a potem kierujemy do słuchania Słowa Bożego i to jest prawdziwe wychowanie w wierze.
Drodzy Państwo, gościem, przypomnę, porad pedagoga i psychologa jest dzisiaj pani dr Iwona Roszkiewicz, psycholog. W tej chwili jest to czas i sposobność, abyście Państwo wybierali numery telefonu do studia Radia Maryja w Toruniu. Ja przypomnę te numery. Dla słuchaczy telefonujących z Polski Północnej jest to numer 56 655 23 55. Dla słuchaczy telefonujących z Polski Południowej numer 56 655 23 56 i dla słuchaczy telefonujących z zagranicy numer 48 56 655 23 33 i końcówka 66. Zapraszamy serdecznie.
Ci dawał życie, gdy dzieckiem byłeś mu, twe serce nie pytało, gdzie jest Bóg. On gościł w duszy twojej i łaską darzył cię. Twe serce nie wiedziało, co to grzech. Ufaj sercu, w sercu ufaj, życie swoje serce mierz. Sercu zawierz, serca słuchaj, jego rady serio bierz.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Szczęść Boże, Agnieszka Kraków.
Witamy Pani Agnieszko, bardzo proszę.
Czy ja mogłabym coś powiedzieć z własnego doświadczenia na ten temat?
Tak, tylko proszę krótko, bo mamy niewiele czasu.
Dobrze, ja tylko tak powiem, matka mnie nie chciała, mnie maltretowała, ale miałam wspaniałego, właśnie głębokiego wierzę i nauczył mnie i prawdy, prawda i tak dalej, ale co w tej misji niedawno powstało, mnie uczył na przykład, jak nie czynić nikomu tego, czego ja bym nie chciała, żeby mnie uczyniono. Jak zrobiłam coś nie tak, jak byłam dzieckiem nieprawidłowo, że tak powiem, mojej siostrze, to działo się bardzo łagodnie, właśnie z taką miłością mnie zapytał, a czy chciałabyś, żeby tobie ona tak zrobiła?
Tak.
Mnie od razu to tak tknęło, prawda?
Tak.
No nie chciałabym. No widzisz, więc nie rób jej ani nikomu innemu czegoś takiego.
Tak. Dziękujemy Pani Agnieszko. Myślę, że no właśnie w sposób taki ciepły, prawda, przyjazny, takie ostrzeżenie, które Pani zapamiętała do chwili obecnej, tak? Dziękujemy Pani serdecznie.
Tak, to wychowanie to jest też ostrzeganie, oczywiście.
Bardzo prosimy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Elżbieta spod Warszawy.
No miło nam bardzo, pani Elżbieto.
Mam pytanie takie w związku z programem. Chodzi mi o... Ja jestem w ogóle babcią i mój wnuczek w tym roku idzie do pierwszej komunii świętej. Niestety rodzice jego nie bardzo się przykładają do przygotowania tego dziecka do pierwszej komunii. Ja staram się tutaj różne zabiegi wykonywać u siebie w domu, ponieważ na niedzielę biorę te dzieci do siebie, do domu jest i trójka. Choćby taką rzecz, że widzę, że w tym moim wnuku jest pewien opór do nauki pacierza, do przykazań i tak dalej. Nie umiem sobie z tym poradzić, ponieważ to dziecko potem idzie do domu i tam spotyka się z takim niezrozumieniem albo w ogóle wręcz z taką obojętnością. Ja tutaj robię wszystkie różne zabiegi, żeby to dziecko jednak było w tej pierwszej komunii świętej i staram się pomagać i prowadzić na mszę, ale brakuje mi pewnych wskazówek, ponieważ nie jestem ani pedagogiem, ani psychologiem. Czy mogę usłyszeć jakąś poradę w tym?
Pani Elżbieto, napotyka pani na przeszkodę, a my też dzisiaj o przeszkodach mówiłyśmy rozlicznych. Zatem proszę bardzo.
Spróbuję.
Pani psycholog, proszę pomóc.
Odwołanie się do tego, że nie jest pani pedagogiem ani psychologiem, trochę mnie jakby martwi, dlatego że ostatnio coraz częściej się mówi, że wykształcenie to jest stanowczo za mało, że potrzeba właśnie tego serca, bo to serce podpowiada, co zrobić w danej sytuacji. I mogłabym powiedzieć tak, jeżeli pani jako babcia podejmuje starania o tego wnuka, to te starania już są gdzieś zapisane i nigdy nie zginą, dlatego że wnuk będzie zawsze pamiętał, że to pani próbowała wprowadzić go na tę drogę. Trzeba bardzo uważać, jeżeli chodzi o dzieci, których rodzice niekoniecznie praktykują, dlatego że te dzieci rzeczywiście sprzeciwiają się wpływom innym niż te, które otrzymują w rodzinie. Jest to bardzo trudne. Ja myślę, że nie wolno przesadzić w tej sytuacji z nauką religii, to jest pewne, ale na pewno można pokazać jakieś przykłady świętości i na pewno należy powiedzieć, żeby dziecko się modliło za rodziców, bo rodzice są dobrzy, kochani, ale trzeba się za nich modlić, żeby byli też szczęśliwi ze swojej wiary, do której na pewno kiedyś dojdą. I myślę, że trzeba z dzieckiem w miarę otwarcie o tym porozmawiać, że jest jakiś problem, że trzeba się za rodziców modlić, a jeżeli chodzi o dziecko, to też zwracać uwagę na jego reakcję i przekazywać mu tylko tyle, ile on w danej chwili, że tak powiem, zniesie.
Pani doktor, dziękujemy bardzo i jeszcze odbierzemy jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Z tej strony Marek z Lublina. Ja jestem ojcem pięciorga dzieci. Mam takie pytanie, bo te dzieci teraz są takie strasznie rozbiegane, rozproszone. Ciężko właśnie, tak jak tutaj słucham w tej audycji, ciężko do nich dotrzeć, ciężko do nich przemówić. Jak się do nich mówi, to oni tak jak gdyby są całkiem gdzie indziej. Czasami zadaję jakieś polecenie, oni idą, za chwilę przychodzą, a co miałem zrobić, prawda? I to widzę, że w jakiś sposób, jak z nimi pracować, żeby oni te polecenia jakoś bardziej tak do nich docierały, jak to uczynić, bo tu widzę, że jest pewna trudność w tych dzieciach teraz, że one są takie strasznie rozbiegane, no a tym bardziej przy takiej gromadce pięciorga, a szóste w drodze, no to naprawdę jest
Ale życzymy błogosławieństwa Bożego. No jest pan otwarty z żoną, prawda? Na dary Boże. Panie Marku, rozumiemy problem. Ja tutaj poproszę już panią psycholog, żeby odpowiedziała panu. Będzie
naprawdę
pan słuchał,
cieszę
tak?
się, że usłyszałam taki rzeczywiście budujący głos i powiedziałabym tak. Jeżeli mamy jeżeli chodzi o kontakt indywidualny z dzieckiem, to w tej sytuacji należałoby przypomnieć sobie o tych wszystkich wskazówkach, które przed chwilą przekazywałam, to znaczy spojrzeć na dziecko uważnie, spowodować, żeby ono też spojrzało i po przekazaniu komunikatu należałoby sprawdzić, czy usłyszało właśnie. Czy słyszałeś o czym mówiłem, co teraz miałoby być. I poprosić, żeby zapamiętało i wykonało jakąś czynność i opowiedziało, co zrobiło. Czyli po prostu jakoś poprowadzić do uważnego słuchania oraz wykonywania następnie czynności. Natomiast jeżeli chodzi o gromadę, to ja zauważyłam, że można sobie poradzić, jakkolwiek nie jest to takie też proste. Ale głosem bardzo spokojnym, cichym, zdecydowanym i serdecznym usiłuję skłonić wszystkie dzieci do tego, żeby zasiadły, na przykład na kanapie, wszystkie dzieci. Kiedy uda mi się to, wszystkie siedzą, to przekazuję następnie jakiś krótki, ważny komunikat, albo ważny treściowo, albo krótki organizacyjnie. Następnie pytam, zrobię taki quiz, co kto zapamiętał, co kto zrozumiał, kto chciałby coś powiedzieć. Dzieci rzeczywiście wchodzą w to i nie można tego przedłużać. To wiem też z doświadczenia. Nie da się zrobić z gromadą takich spotkań inaczej jak krótkich, dynamicznych, rzeczowych i na początek to bym serdecznie radziła.
Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu za uwagę. Czas naszej audycji dobiegł końca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.